Ashley Montague, amerykańsko-brytyjski antropolog i pedagog, obliczył, siostry i bracia, iż w ciągu ponad 5600 lat udokumentowanej historii dziejów naszego gatunku miało miejsce około 14600 wojen. Daje nam to średnio 3 nowe wojny na jeden rok kalendarzowy. Po zakończeniu jednej z nich, chodzi mi o ostatnią wojnę, II wojnę światową, na kresach wschodnich policzono, straszne to są dane, iż torturowano i zabijano ludzi na 136 różnych wyszukanych sposobów na kresach wschodnich. 136 różnych tortur. Wyniki badań naukowców ze Stanów Zjednoczonych wskazują, że osoby, głównie młodzież i dzieci, ale nie tylko, osoby, które grają w gry komputerowe z elementami przemocy, stają się mniej wrażliwe na przemoc i zło w życiu realnym. Eksperyment pokazał, że nawet wystarczy 20 minut grać w taką grę, gdzie jest przemoc, i okazuje się, że to ma duży wpływ na zachowania. W jednej z takich gier, Carmageddon, bardzo dziwna nazwa, ironiczna, za chwilę do niej powrócę, to jest gra, podczas której rywalizując z innymi graczami, jadąc samochodem, człowiek, żeby dojechać bardzo szybko do mety i pokonać innych, a wiadomo, że po drodze traci się paliwo cenne, żeby zdobyć dodatkowe punkty, trzeba rozjeżdżać ludzi, czyli zabijać. Bonusy zyskuje się dzięki okrucieństwu i przemocy. Teraz o samej nazwie Carmageddon, to jest aluzja straszliwie ironiczna, potworna. Aluzja do Pisma Świętego, do 16 rozdziału Apokalipsy, gdzie Carmageddon to jest miejsce bitwy, ostatecznej bitwy apokaliptycznej Boga z Jego przeciwnikami, właściwie zastępów anielskich z przeciwnikami Boga. Tą bitwę oczywiście ostatecznie wygrywa Bóg. Tutaj samochód w tej grze, Carmageddon, słowo kar znaczy samochód w języku angielskim, miejsce, jakim jest samochód, staje się miejscem zabijania czy zwycięstwa, zwyciężenia zła. Właściwie zło zwycięża. I tym miejscem jest właśnie samochód. Siostry i bracia, ale wszyscy jesteśmy świadomi, że codziennie jesteśmy informowani o przemocy. Przemoc w rodzinie, w szkole, na ulicy. I jest też ta przemoc ukryta. Coraz jest jej więcej. Półki książek zapełniają się świadectwami ludzi, którzy są skrzywdzeni, pokaleczeni, pobici. Bardzo bolesną sprawą jest patrzeć na płaczącą matkę czy rodziców dziecka, które zostało brutalnie zabite przez rówieśników, czy na twarz dziecka, które jest molestowane przez wiele lat przez rodzica. A jeszcze boleśniejszą rzeczą jest, i też takie sceny były chociażby w polskiej telewizji, bardzo bolesną rzeczą jest słyszeć słowa z ust skrzywdzonej osoby, która mówi: nigdy mu tego nie wybaczę. Ale idźmy dalej, bo zdaje się, że nikt z nas nie jest wolny od przemocy. Doświadczamy jej, ale też stosujemy. Manipulujemy słowami, a nawet chociażby surowy wyraz twarzy, czy milczenie, gest. To swoiste biczowanie czasami. Skrzywiona twarz i milczenie. To też przemoc. Medytacje pasyjne, siostry i bracia, wyznaczają nam wydarzenia, które rozważamy podczas bolesnych tajemnic różańca, ale tak naprawdę są to takie stacje, wydarzenia, które są opisane w Ewangelii. Po bitwie w myślach, którą stoczył Jezus, wygrał, zwyciężył w Getsemani. Ewangeliści mówią o uwięzieniu Jezusa i przemocy, której doświadczył. Było to jeszcze wieczorem tego samego dnia, kiedy został aresztowany. I święty Marek mówi, niektórzy zaczęli pluć na niego. Zakrywali mu twarz, policzkowali. Mówili, prorokuj. Także słudzy bili go pięściami po twarzy. To jest 14 rozdział, 65 werset. Podobnie Mateusz, Łukasz zaznaczają, że było jeszcze wiele innych obelg i bluźnierstw przeciw niemu. Natomiast następnego dnia, z samego rana, Jezus otrzymuje chłostę wielu uderzeń. Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza i Jezusa zaś kazał ubiczować. 15 rozdział świętego Marka, 15 werset. Biczowanie było przejęte przez Rzymian od Greków i Kartagińczyków. Sami Żydzi, również w Księdze Powtórzonego Prawa mamy o tym, mieli karę biczowania, z tym, że u Żydów najpierw musiała być udowodniona wina. Ilość uderzeń zależała, czy musiała być proporcjonalna do winy. Natomiast Rzymianie, którzy używali biczowania i była to nieodłączna część kary ukrzyżowania, nie stosowali żadnej ograniczonej liczby uderzeń. Po prostu bili tego, który miał być ukrzyżowany, do nieprzytomności. Stosowano specjalne rózgi i bicza, zwanego flagellum. Krótka rączka, która miała kilka rzemieni, zakończona ołowianymi kulkami lub kośćmi, co oczywiście sprawiało, że skóra była przecinana. Ciężkie i ostre końcówki flagellum nie tylko raniły, zadawały ból, sprawiały, że ciało pokrywało się sińcami, opuchlizną, ale po prostu człowiek tracił krew. Jezus podzielił los tych wszystkich biczowanych przed ukrzyżowaniem i prawdopodobnie, tak jak było w większości wypadków, znamy to z opisów historyków pozabiblijnych, rzymskich, po prostu stracił przytomność z bólu. Stracił przytomność. Była taka śmierć przed śmiercią. Często skazanie musiał być po prostu na nowo przywrócony do życia, żeby dalej mógł doświadczać przemocy, bólu. Jezus to wybrał. Jezus świadomie wybrał to, czego doświadczył właśnie podczas modlitwy w Getsemanie. On w to wszedł. Czy jest na miejscu, siostry i bracia, czy jest na miejscu pytanie, gdzie jest Bóg? Kiedy patrzymy na spiralę zła i przemocy w świecie, jest. Jest po stronie pokrzywdzonych. Jest z pokrzywdzonymi. Jest z pokrzywdzonych. Jest. Jednym z pokrzywdzonych. I nierozpoznanych. I przy tym jest dobrą nowiną. Dobrą nowiną dla cierpiących, ale również dla tych, którzy się nawrócą jako kaci, jest dobrą nowiną dla wszystkich. Wszystkie elementy, każdy szczegół bolesnej męki mówi nam o Bogu, Jego obecności, całkowitym zaangażowaniu do bólu w naszą historię życia, w historię świata. Przecież Bóg jest wolnością. A widzimy, że zakuliśmy wolność w kajdany i uciskamy. Bóg jest mądrością. a my Go wyśmiewamy. Bóg jest mocą, a my Go uderzamy pięściami po twarzy. Bóg jest chwałą, a my zakryliśmy Mu twarz i ironizujemy. Ale właśnie to, ten zasłonięta twarz Jezusa podczas tych uderzeń jest właśnie nowym objawieniem. Jezus przepowiadał swoją przyszłość, znał wiele ukrytych szczegółów z życia swojego, z życia innych. A teraz z tą zasłoniętą twarzą jest wzywany ironicznie, żeby prorokował, prorokuj. A on milczy. I to jest nowe objawienie. W obliczu czy w twarzy Jezusa, Boga człowieka, oglądamy absolutną miłość i przebaczenie. Absolutną miłość i przebaczenie. Że bez jednego grymasu przemocy, bez jednego gestu przemocy. Jezus milczy i kocha. I tym milczeniem i miłością mówi do mnie: nie oskarżam Cię. Aż wykorzystasz swoją wolność do dobra, czekam, bo miłość jest cierpliwa, nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą. Właśnie taka miłość i przebaczenie może ostatecznie powstrzymać spiralę zła, doprowadzić do skruchy, do nawrócenia, do opamiętania, do zbawienia. Właśnie taka miłość, zasłonięta, odsłania nam moc Ewangelii. Nazywam się Lucia Vetruze, napisała młoda zakonnica, która została zgwałcona przez serbskich milicjantów podczas jednej z tych trzech wojen, które wybuchają w ciągu roku. Jestem jedną z nowicjuszek zgwałconych przez serbskich milicjantów. I piszę list do przełożonej. Proszę pozwolić, że nie będę mówić o szczegółach. To było potworne doświadczenie. Nie da się przekazać nikomu, tylko Bogu, na którego wolę zdałam się, poświęcając Mu się w chwili ślubów. Moja tragedia to nie tylko upokorzenie, jakiego doznałam jako kobieta, ani nieodwracalne znieważenie mojego życiowego wyboru i powołania, lecz również trudności, jakiej doświadczam, próbując wpisać w moją wiarę to zdarzenie, które niewątpliwie jest tajemniczą wolą tego, którego nadal uważam za jedynego oblubieńca. Czymś jest więc matko, chodzi o przełożoną, czym jest więc matko moje cierpienie i doznana zniewaga w porównaniu z cierpieniem i znieważeniem tego, któremu 1000 razy przyrzekałam oddać życie? Powiedziałam powoli: bądź wola Twoja teraz, przede wszystkim teraz, kiedy nie mam już żadnego oparcia oprócz pewności, że Ty jesteś ze mną. Piszę do matki nie po to, aby otrzymać słowa pociechy, ale po to, aby mi matka pomogła podziękować Bogu, że przyłączył mnie do tych 1000 rodaków, których honor znieważono, i zaakceptować to niechciane macierzyństwo. Do bram naszych klasztorów codziennie pukają setki wygłodzonych, drżących z zimna ludzi z rozpaczą w oczach. Teraz jestem jedną z nich, jedną z tych wielu anonimowych kobiet mojego narodu, których ciało jest poniżone, a dusza spustoszona. Pan pozwolił mi poznać tajemnicę tej hańby, zakonnicy, którą jestem, udzielił przywileju zrozumienia diabelskiej siły zła. Odejdę, matko, z moim dzieckiem. odejdę stąd. Nie wiem dokąd. Ale Bóg, który w jednej chwili zniweczy moją największą radość, wskaże mi drogę, na której będę mogła wypełnić Jego wolę. Będę u Boga. Włożę znowu mój stary fartuch i soboty, w jakich kobiety chodzą do pracy. Pójdę z moją matką do lasu zbierać sosnową żywicę, żeby zarobić. Dokonam rzeczy niemożliwych, żeby przerwać łańcuch nienawiści. Nienawiści, która niszczy nasze kraje. Dziecko, które jest we mnie, zrodzone z przemocy, będzie świadczyć o tym, że tylko przebaczenie nadaje wielkość człowiekowi. Święty Piotr w swoim liście napisał: co bowiem za chwała, jeżeli przetrzymacie chłostę jako grzesznicy, a to się Bogu podoba, jeśli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Czy jest inna droga niż Jezus Chrystus? Są różne drogi. Człowiekowi skrzywdzonemu trzeba pomagać. Prawo powinno powstrzymywać i konkretnie służyć takim ludziom. Wszyscy powinniśmy pomagać pokrzywdzonym. Ale, siostry i bracia, ani prawo, ani psychika, ani cokolwiek innego nie jest najgłębszą rzeczywistością człowieka. Najgłębszą rzeczywistością jest duch, dusza, boskie tchnienie w nas. Jezus prowadzi nas do postaw, które ludzkość, to znaczy każdego człowieka, mogą uzdrowić u jego korzenia. Bóg ma taką moc w Jezusie Chrystusie. Stworzyć nas na nowo. W Nim. Tylko w Nim możemy odzyskać duchową wolność. I będąc zjednoczonym z Nim, przynosić owoce Królestwa pośród ucisków. Królestwa, które nadchodzi, które już jest między nami. Biorę do ręki różaniec po raz kolejny. Biorę ten dziesiątek różańca. Po co go biorę? Ten dziesiątek, biczowanie, tą tajemnicę przemocy Syna Bożego, której doświadczył. Biorę, żeby patrzeć na Niego i żeby się uczyć absolutnej miłości, przebaczenia. Żeby ani jednym gestem i słowem nie czynić gwałtu i przemocy. Amen.